Bruksela i Waszyngton rozmawiają o przyszłości handlu po wprowadzeniu 1 sierpnia 15-procentowych ceł. Jarosław Kaczyński zapowiedział odnowę w PiS i przewiduje, że PO może postawić na Radosława Sikorskiego. Kłodzko zaprasza na wielkie widowisko historyczne. Na Dolny Śląsk przyjadą rekonstruktorzy z całej Europy. Stany Zjednoczone i Unia Europejska będą kontynuować rozmowy o cłach. To ustalenia naszej dziennikarki w Brukseli. Pomimo ustanowienia przez Waszyngton od 1 sierpnia 15-procentowych taryf na większość unijnych artykułów, wciąż wiele kwestii jest do uzgodnienia. O szczegółach korespondentka RMF FM w Brukseli, Katarzyna Szymańska-Borgino.
Z punktu widzenia Unii, amerykański dekret o cłach nie wdrożył dwóch kluczowych aspektów porozumienia. Nie wprowadził na przykład zerowej taryfy na produkty strategiczne, takie jak farmaceutyki czy półprzewodniki. Także na razie wina i napoje spirytusowe zostały objęte 15-procentową stawką, a Unia chce jej obniżenia. Szczególnie zależy na tym Francji i Włochom. Z kolei Waszyngton chce rozmawiać o pozataryfowych ograniczeniach, takich jak unijne ustawy cyfrowe, które nazywa cenzurą. Amerykańskiej administracji nie podobają się także unijne wyśrubowane normy sanitarne. W obu przypadkach Bruksela zapewnia, że nie odstąpi od swoich zasad.
Ponad 100 pożarów lasów i łąk wybuchło w Portugalii. Od niedzieli obowiązuje tam stan alarmowy. Najtrudniejsza sytuacja panuje aktualnie w dystrykcie Villarreal na północy kraju, gdzie ewakuowano mieszkańców kilku miejscowości. Część pożarów mogła być wynikiem podpaleń, inne powstały przez lekkomyślne odpalenie fajerwerków. W całym kraju wprowadzono zakaz wstępu do lasów i parków oraz ograniczenia dotyczące prac rolniczych i organizowania pokazów pirotechnicznych. Zakazy będą obowiązywać do czwartku. Wracamy teraz do kraju. W Platformie Obywatelskiej i w całej koalicji widać kryzys i poszukiwania wyjścia, by utrzymać się przy władzy, mówił w niedzielę prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński na spotkaniu z wyborcami w Zabrzu. Dodał, że cały świat, także Polska, idzie na prawo i dlatego jego zdaniem PO może postawić na obecnego szefa dyplomacji.
Wobec tego oni być może też będą próbowali udawać, podkreślam to słowo, udawać, że idą na prawo. A to udawanie będzie się nazywało Radosław Sikorski.
Lider PiS dodał, że jego partia przeprowadzi wewnętrzne wybory i wprowadzi partyjną aplikację o nazwie Biało-Czerwoni.
Fakty na wakacje w RMF FM.
Pogoda nad morzem nie rozpieszcza. Narzekają na nią też ci, którzy żyją z wynajmowania apartamentów nad Bałtykiem. Rezerwacji jest w te wakacje nawet 40% mniej, mówi naszej reporterce Anecie Łuczkowskiej Mirosław Król, ekspert rynku nieruchomości.
Jest dość mocny spadek. Myślę, że on jest skorelowany po prostu z pogodą. Myślę, że od wielu lat nie mieliśmy tak wymagającego lata, bo troszeczkę przyzwyczailiśmy się do tego ocieplenia klimatu i że w Polsce było znacznie cieplej, a wróciliśmy trochę do tego lipca, którego pamiętam ja z dzieciństwa, że on był po prostu mokry i to właśnie w tej chwili się odbywa.
Największą popularnością cieszą się obiekty z własnym basenem czy spa, bo oferują gościom alternatywę od chłodu na plaży. A jeśli szukacie planów na przyszły weekend, to warto wybrać się do Kłodzka. Trwają przygotowania do wielkiej jubileuszowej rekonstrukcji bitwy o twierdzę w Kłodzku właśnie. Zjadą się tam rekonstruktorzy z Polski i z zagranicy, aby wziąć udział w niesamowitym widowisku. Choć jak się okazuje, twierdza jest też atrakcją samą w sobie, mówili naszej reporterce Martynie Czerwińskiej turyści.
No wrażenie niesamowite. Może to ignorancja, ale nigdy nie zwróciłam uwagi, jaki to jest kształt, zwłaszcza jak to z lotu ptaka, jak to wygląda. To jest dosyć niesamowite. Nie widziałam takiej rzeczy wcześniej nigdzie.
Oprócz tego, że tutaj na twierdzy jest pięknie, to rozpościera się stąd piękny widok na Kłodzko.
Widoki wspaniałe, no, widoki wspaniałe. To trzeba przyznać. Właśnie z mężem mówiłam, że moglibyśmy być gdziekolwiek. Włochy, Francja, jest tak samo pięknie tutaj.
Niepotrzebnie mamy my Polacy kompleksy.
Niepotrzebnie zupełnie, absolutnie. Polska jest piękna. Od góry, od morza do gór.
Atrakcje 9 sierpnia są zaplanowane od 9 przez cały dzień. Rekonstrukcja o 16.30. Zespół przewlekłego zmęczenia to choroba, którą należy leczyć. Najskuteczniejsza jest właściwa rehabilitacja, ale warto postawić też na psychoterapię, która pozwoli lepiej poznać możliwości naszego organizmu i nauczy m.in. oszczędzania energii. Z psycholog Aleksandrą Borkowską z Narodowego Instytutu Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji w Warszawie rozmawiała Magdalena Greinert.
Czy zespół przewlekłego zmęczenia łatwo pomylić z depresją?
Bywa tak, że depresja współwystępuje, jest takim zespołem objawów współwystępujących, ale może powiem tak, bardzo często zdarza się, że pacjent z zespołem przewlekłego zmęczenia bardzo konfrontuje te objawy, czyli ma ogromną wolę zmiany, szuka, jest bardzo aktywny, eksploruje internet, eksploruje również dorobek placówek zagranicznych, czyli bardzo poszukuje tej pomocy, ma ten napęd, ma niezgodę, też reaguje bardzo aktywnie na to, że bywa tak, że jest unieważniany, tak, bo jest to, powiem tak, jednostka nozologiczna, która może nie jest specjalnie nowa, ale nie jest powszechnie znana. Pacjenci o tym mówią, że zgłaszają się z pakietem objawów do różnego rodzaju lekarzy specjalistów, tak, i nie spotykają się niejako tutaj ze zrozumieniem tutaj w środowisku medycznym. Dodajmy do tego też, że w środowisku rodzinnym, ale też sami mają niezgodę na to i mają te wątpliwości. Czy ja nie wymyślam sobie tego, prawda? Czy to nie jest rzeczywiście tak, że bliscy mają rację, mówiąc po prostu weź się w garści. Zespół przewlekłego zmęczenia bardzo psuje życie. To może ja tutaj od tej strony psychologicznej chciałabym podkreślić też, żebyśmy sobie wyobrazili kogoś, kto do tej pory jest bardzo aktywny, zadaniowy, jest w tym przedziale, nie wiem, wiekowym 30+, 35+ i nagle, uwaga, nie jest w stanie kontynuować pracy zawodowej, tak, nie jest w stanie utrzymać do tej pory prowadzonej aktywności społecznej. Musi sięgać po pomoc w prowadzeniu gospodarstwa domowego. Ja tak nakreślam też taką problematykę, czy to cierpienie pacjentów z zespołem przewlekłego zmęczenia, żeby też podkreślić, jak bardzo różnorodna jest to grupa. Niektórzy pacjenci z zespołem przewlekłego zmęczenia rzeczywiście są przykuci do łóżka, nie wychodzą z domu. Uwaga, w tej grupie również pacjentów z zespołem przewlekłego zmęczenia znajdziemy osoby aktywne zawodowo, wychowujące dzieci, które, uwaga, korzystając z pomocy fizjoterapeutycznej, medycznej, farmakoterapii również niekiedy, z pomocy psychologicznej, są w stanie funkcjonować zawodowo, no ale pewnie zazwyczaj wprowadzając istotne modyfikacje do swojego planu dnia, do swojego planu tygodnia i planu miesiąca. Grupa pacjentów ze zespołem przewlekłego zmęczenia jest grupą niezwykle zróżnicowaną pod względem też i wiekowym, ale też zasobów, ale też intensywności i ilości objawów.
Skoro to tak różnorodna grupa, to pewnie trudno o jeden złoty środek, który może spowodować, że ta nasze samopoczucie się polepszy. Czy to jest tym takim złotym środkiem mogłaby być taka równowaga między właśnie stawianiem sobie takich wyzwań, a próbą oszczędzania tych swoich sił?
To na pewno. Tutaj rzeczywiście zapraszamy pacjenta do pracy, która jest dosyć, powiem tak, procesem złożonym, a więc powiemy sobie, że rzeczywiście zapraszamy pacjenta po pierwsze do zauważenia pewnych mechanizmów, uwaga, do samoobserwacji z pacjentem rzeczywiście na sesjach psychoterapeutycznych czy takich o charakterze psychoedukacyjnym oglądamy różne modele zespołu przewlekłego zmęczenia i rzeczywiście staramy się te modele personalizować, czyli sprawdzić, jak to jest, jak dane założenia, które wiemy, które znamy z badań czy z praktyki klinicznej odnoszą się do historii danego pacjenta. To już jest bardzo dużo, jeżeli pacjent zauważy pewne zależności, na przykład pomiędzy różnymi grupami czynników, czyli pomiędzy tym, jak reaguje jego ciało w odpowiedzi na przykład na daną aktywność albo zaniechania behawioralne, jak to się wszystko ma do przeżywanych emocji i uczuć, no i jaki ma to też związek z przekonaniami pacjenta. To jest pewien, czy jeden z etapów pracy. Kolejne tematy, jakie realizujemy w pracy z pacjentem, to jest monitorowanie siebie, rzeczywiście swojej aktywności w ciągu dnia i w ciągu tygodnia, czyli sprawdzamy zasoby energetyczne pacjenta. Od momentu, kiedy pacjent otwiera oczy, do czasu, kiedy te oczy zamyka. No i znowu zbieramy co najmniej z tygodnia takie dane, żeby zobaczyć, jak to wygląda i czy my możemy wprowadzić jakieś zmiany do doby pacjenta i do tygodni pacjenta, żeby rzeczywiście ta jego efektywność albo samopoczucie było w danych okolicznościach optymalne. No to podam przykład. Zdarza się tak, że zauważymy, że dobowo pacjent ma takie przedziały godzinowe, powiedzmy sobie takie sloty, w których czuje się lepiej, a ma też takie momenty i takie przedziały czasowe w dobie, kiedy czuje się gorzej. I czasami rzeczywiście jest to możliwe, żeby zadania, aktywności, które są bardziej wymagające, zaplanować tak, żeby natrafić, dopasować do tego okienka wtedy, kiedy pacjent po prostu jest w lepszej formie. A więc sama obserwacja jest jedną z aktywności, a później zamienia się na narzędzie do gospodarowania swoimi zasobami. Kolejny taki ciekawy i ważny temat w procesie terapeutycznym to są różne procesy poznawcze, czyli sprawdzamy, jak pacjent interpretuje to, co się dzieje wokół niego, ale też jak reaguje poznawczo na objawy, na to też, co mu się przydarza. Czy to nie jest też tak, że czasami korzysta z różnych pułapek myślenia, które nie będą przyjaciółmi pacjenta w procesie rekonwalescencji. Więc to jest ta praca poznawcza również jak najbardziej się dzieje. Kolejna taka pula problemów to radzenie sobie ze stresem. My wiemy, jaki coping sprzyja zdrowiu i szczęściu pacjenta i znowu temu optymalnemu funkcjonowaniu w chorobie. I wiemy, że jest to coping elastyczny, czyli lubimy wtedy, kiedy pacjent ma rzeczywiście bardzo dużo strategii różnego typu, czyli i z tej grupy zadaniowych, i z tej grupy, która dotyczy regulacji emocjonalnej, no i czasami też potrafi skorzystać w zdrowy sposób ze strategii unikowych, czyli mówimy tutaj o dystrakcji poznawczej czy fizycznej, one też czasami w radzeniu sobie z chorobą jak najbardziej są pożyteczne.
Mówiła naszej reporterce psycholog Aleksandra Borkowska. To już wszystko ode mnie na dziś. Karol Płaczkiewicz, kłaniam się i życzę spokojnego dnia. Fakty w RMF FM wracają punktualnie o 6:00. Wszystko co najważniejsze o poranku przekażą wam Magdalena Wojtoń i Tomasz Weryński.
Radio, muzyka, fakty. RMF FM.